Ludzie i pieniądze.
Polacy w czerwcu wydali więcej pieniędzy w cenach stałych niż przed rokiem. Czy widać to w sklepach i skąd ten ruch? Natomiast w lipcu pogorszyły się nastroje konsumentów. Czy winna jest geopolityka? Każdy powiat w sieci pociągów dalekobieżnych. Jakie skutki realizacji programu? Jeśli uda się to przeprowadzić, Polska ma być w sieci kolejowej do 2050 roku. No i będzie też o oszczędzaniu. Jest nowa forma, jeśli prezydent podpisze ustawę, bo Sejm ją wczoraj przyjął, ustawa o OKI. Czy warto korzystać z tej formy oszczędzania? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Przemysław Kitowski, przedsiębiorca, wykładowca WSB Merito, Marek Teus, prezes Merco. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
To zaczynamy od handlu, od sprzedaży, od tego, że Polacy postanowili wydać trochę więcej pieniędzy i niekoniecznie wynikało to z inflacji, która na razie jest też w ryzach Narodowego Banku Polskiego, bo wynosi 2,5%. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu wzrosła o 6,2% w ujęciu rocznym, a w ciągu miesiąca kupowaliśmy więcej o 1,4%, podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących, czyli tych uwzględniających inflację, w ubiegłym miesiącu wzrosła o 6,8%. Polacy kupowali generalnie więcej niż rok wcześniej. To chciałam panów zapytać, z czego to wynika, bo do tej pory raczej wyglądało na to, że staramy się odkładać pieniądze, więcej oszczędzamy i tak w sklepach bardzo ostrożnie. No a teraz w czerwcu no troszkę tam otworzyliśmy portfele.
Powiało optymizmem.
Marek Teus.
Generalnie, jeżeli akurat ja reprezentuję branżę ogólnospożywczą, to mieliśmy w wielu produktach rok do roku nawet obniżki cen w stosunku do tego, co widzieliśmy w czerwcu w roku 2025. Natomiast myślę, że na te wzrosty takie dosyć solidne w czerwcu nałożyły się jakby dwa takie główne chyba elementy. Był delikatny zastój w tak zwanej deweloperce. Stosunkowo niedawno usłyszeliśmy, że Polacy ruszyli znowu po kredyty mieszkaniowe. No to jeżeli mamy mieszkanie, musimy go oczywiście odpowiednio wyposażyć, czyli jeżeli popatrzymy na te wzrosty w tych kategoriach meble, wyposażenie ogólnie mieszkań, domów, no to te wzrosty są bardzo wyraźne.
15% dodam.
Tak. I myślę, że to jest ten główny czynnik, który spowodował ten wzrost zakupów w cenach stałych. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe produkty, szczególnie te, którymi my na co dzień się zajmujemy, no to do tej pory było i w dalszym ciągu jest, że jednak kupujemy bardziej rozsądnie niż było to, nie wiem, 2, 3, może 4 nawet lata temu. Te zakupy są bardziej przemyślane, zaczynamy tą żywność oszczędzać, staramy się nie wyrzucać jej i te zakupy są jakby... Częstotliwość tych zakupów jest większa, co powoduje, że te oszczędności w naszych domach są większe. Natomiast no, faktycznie powiało optymizmem i widzimy, że w niektórych jakby tutaj obszarach ta sprzedaż wzrosła. Ona wzrosła w naszym przypadku, to co my liczymy, jeżeli chodzi o nasze ogólnospożywcze sklepy, między 3 a 4% w zależności od lokalizacji, wielkości placówki. Także też ten wzrost się przyczynił do tych wskaźników, które były podawane przez GUS.
Tak, tutaj...
Przemysław Kitowski.
Tutaj należy zwrócić uwagę, że to są ceny stałe, co jest bardzo dobrą informacją. To znaczy, że nie uwzględniamy tutaj inflacji, tylko patrzymy rzeczywiście, jak to było w tamtym roku i jak to jest w tym roku. I tutaj oprócz oczywiście mebli, które niesamowicie wzrosła sprzedaż i już wiemy dlaczego, to także wzrosła sprzedaż elektroniki oraz paliw. I tutaj, jeżeli patrzymy na elektronikę, to tu jest pewne takie spojrzenie psychologiczne, bo elektronikę kupuje się bardzo często nie z musu, tylko po prostu z czystej przyjemności, co daje informację, że ludzie po prostu troszeczkę jakby psychicznie zaczęli lepiej funkcjonować, odpoczęli od tego, że nie będzie wojna po naszej stronie tutaj zachodniej, wschodniej, ma się ku końcowi, że wojna w Iranie, tak, w ogóle na Bliskim Wschodzie, która tam jest, kończyła się. Ludzie tak poczuli się trochę bezpiecznie, mówią, to już chyba idziemy w dobrą stronę. I te wzrosty dlatego było widać, że mają te pieniądze i można troszeczkę wydać więcej, bo nie trzeba mieć spakowanych walizek i konta pełnego, żeby zaraz gdzieś wyjechać, bo tutaj coś się wydarzy. No ale z drugiej strony, panie redaktor, wiemy o tym, że chwilę później Stany Zjednoczone jakby wróciły do
bombardowania Iranu.
Tak, Iranu. No i tak naprawdę to nie tylko Iran, ale cały Bliski Wschód znowu ma problemy. Co powoduje to, że już teraz widać, że te nastroje się zmieniły. Póki co mówi się o tym, że emocje, które są, wyprzedzają zawsze rynek i tutaj prawdopodobnie też tak będzie, że teraz znowu zacznie wracać pewna niepewność. Zastanawiamy się, co będzie z cenami paliwa, zastanawiamy się, co będzie z łańcuchami dostaw, z tym, że prawdopodobnie jeżeli to się będzie długi czas utrzymywało, to po prostu wzrosną ceny, więc ja nie wróżę, że najbliższe miesiące będą aż tak optymistyczne, a trzeba powiedzieć, że pieniądze to jest paliwo dla gospodarki, a my jej teraz bardzo dużo potrzebujemy, bo mamy coraz większy dług publiczny.
No tutaj od razu powiem, jeśli chodzi o paliwa, ropa dzisiaj w tej chwili plus 7,3%. W tej chwili ropa WTI 89 dolarów kosztuje, 89,50 centów, więc sporo. Wspomniał pan elektronikę, no to tutaj też jest dosyć zaskakujące, bo my byliśmy straszeni chipami, wzrostem cen chipów. Tam się pojawiła przecież w pewnym momencie taka swoista wojna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Stany Zjednoczone stwierdziły, że nie będą sprzedawały chipów Chińczykom. Z drugiej strony rozwój sztucznej inteligencji, więc była mowa o tym, że no, te chipy są potrzebne właśnie tej branży, w związku z czym sprzęt elektroniczny będzie bardzo drożał, bo tych chipów będzie brakowało. No a na koniec Chińczycy wypięli się na amerykańskie chipy. I wygląda na to, że wszystko wróciło do normy. Może Polacy wyszli z założenia, że jeśli ten sprzęt jest jeszcze w miarę akceptowalnej cenie, to po prostu kupią go teraz niż później, bo nie wiadomo, co się będzie działo. Ale też wspomnieli panowie o tym, że w lipcu, znaczy, że pogorszyły się nastroje i rzeczywiście Główny Urząd Statystyczny podał, że w lipcu pogorszyły się nastroje konsumentów, nastroje dotyczące obecnej sytuacji i wobec przyszłej w stosunku do kolejnego miesiąca. I to taki właśnie chciałam zapytać, czy to taki efekt kaca portfelowego, bo z jednej strony, skoro w czerwcu tyle wydaliśmy, no to w lipcu się zastanawiamy, czy dobrze zrobiliśmy, że tyle wydaliśmy, w związku z czym właśnie mamy poczucie winy i nie wydajemy i nam się pogorszyły nastroje.
Zawsze jest tak, że w te wakacyjne miesiące wydajemy więcej i niekoniecznie kontrolujemy tak w pełni te nasze wydatki wakacyjne. Natomiast tak dla przypomnienia, w czerwcu mieliśmy jeszcze działania osłonowe rządu, tak zwane CPN dotyczący paliw i to ma według mnie dosyć duże znaczenie na naszą psychikę, kiedy podjeżdżamy co kilka dni, żeby zatankować i widzimy, jak dynamicznie, nawet widziałem stosunkowo niedawno, że dwa razy dziennie zmieniała się cena na stacjach benzynowych Orlenu. W związku z tym, jeżeli zaczynamy zauważać, co się dzieje, że ta cena jeszcze do niedawna była akceptowalna przez nas, a obecnie nie wiemy, czy ona się skończy na 8, 9, czy nawet na 11 zł. W związku z tym te nastroje, no oczywiście są w tym momencie, to oddziaływanie tej ceny paliw, cen paliw jest dla nas no, nieakceptowalna, a jednocześnie lekko frustrujące.
No. To tylko taki przykład, panie prezesie, przepraszam, że wtrącę, ale pamiętam, że najmniej zapłaciłam w czerwcu za litry benzyny bezołowiowej 95, 5 zł 32 grosze, a teraz jest grubo powyżej 7, pod 8 zł podchodzi.
Tak jest, także to już powoduje, że te nastroje są słabe, a z drugiej strony, jeżeli też obserwujemy tak zwany ruch turystyczny i z jednej strony my jako konsumenci chcemy jakby korzystać z tej infrastruktury, ale z drugiej strony również współpracujemy z wieloma przedsiębiorcami, którzy działają w branży turystycznej i ta pogoda, którą mamy teraz w lipcu, ona nie rozpieszcza. Mamy puste restauracje, puste plaże i to też nie napawa takim optymizmem. Nawet jeżeli to nas bezpośrednio nie dotyka, to widząc, co się dzieje na naszych ulicach, na plażach. Mówię tutaj szczególnie o wybrzeżu, ale nie tylko, bo ta turystyka jeziorna, tak to można powiedzieć, czy na Mazurach, czy tutaj na Pomorzu, to jednak tych klientów jest zdecydowanie mniej. I to, myślę, wszystko na siebie się nakłada i stąd ten pesymizm i brak jakby tego światełka w tunelu, że będzie lepiej, a dodatkowo właśnie te zawirowania, one też nakładają się i też do końca nie wiemy, jak ta cała sytuacja na Bliskim Wschodzie się zakończy.
Znaczy nawet wiemy, nie wiemy, my po prostu już nie wierzymy. To jest to, prawda? Bo co jakiś czas wierzyliśmy, że ktoś tam powie, że prawda, Trump, czy wpisze, że już kończymy, już jest dobrze, jesteśmy już na dobrej drodze i tam odbijały giełdy, odbijały pewne, reagowały ceny. No a teraz my już po prostu jakby odporniamy się na to, co też jest bardzo dobrą rzeczą, bo być może nie będzie takich wyciągania takich pieniędzy na giełdach przez to, że wcześniej ktoś wiedział o tym, co Trump planuje napisać.
Ale to zarabiał.
To zarabiał, oczywiście, tak. Ale no tutaj my się chyba zaczynamy tak, bo samo było z Elonem Muskiem, jakbyśmy spojrzeli parę lat temu, że coś tam rzucił, akurat chodziło wtedy o kryptowaluty i o akcje Tesli i SpaceX, no to coś tam napisał i nagle to rosło i potem bardzo szybko spadało, więc też już potem było takie ustabilizowane, już mógł pisać, ale to nie było takiego już odzewu ludzi. Ale tutaj piękne sformułowanie kaca zakupowego, które pani redaktor użyła, to widać bardzo często, jak spojrzymy co roku historycznie na styczeń, tak? No bo po zakupach i po troszeczkę wyrzuceniu pieniędzy z portfela w grudniu na święta, no to w styczniu zawsze są spadki zakupowe i to widać w gospodarce, więc prawdopodobnie rzeczywiście też tak będzie.
To jeszcze z drugiej strony, bo płace rosną i to rosną bardziej niż spodziewali się analitycy. Na ile właśnie ta sytuacja czerwcowa w sklepach wynikała z tego, że ten wzrost płacy wyprzedził inflację, bo inflacja jest, ale ona jest mniejsza, natomiast płace nam rosły i to tak... No, w gospodarce narodowej, nie mówię tutaj o medianie, tylko o tej średniej ponad 9-tysięcznej.
Znaczy to wiemy o tym, że no inflacja nie będzie na tym poziomie, bo obieg pieniądza, prędkość obiegu pieniądza będzie świadczyła o tym, że jest go coraz więcej, czyli będzie po prostu inflacja rosła i to, że są pewne działania, żeby tą inflację zbijać. Do tej pory jak gdyby te gołębie serca naszego NBP w miarę dawało radę, ale już nawet w Stanach Zjednoczonych powiedziano, że nie będzie obniżek, raczej będziemy szli tą drogą stabilizacji albo podwyżek, a to bardzo będzie się u nas przekładać. Możemy być prawie pewni tego, że inflacja będzie rosła, no i będziemy mieli, jeżeli macie państwo kredyty, no to musicie być przygotowani na to, że prawdopodobnie też będą ich raty rosły.
Jeżeli wydajemy pieniądze, no to tych pieniędzy tak de facto mamy w portfelach mniej. Jak mamy mniej, no to naciskamy przedsiębiorców, żeby zarabiać więcej i żeby dalej ten poziom, na którym funkcjonujemy, żyjemy, utrzymać. W związku z tym ta presja na podwyżki powyżej tego wskaźnika inflacyjnego jest duża i myślę, że koniec roku na pewno te płace będą, według mojej oceny, nawet dwukrotnie większe. Wzrost płac będzie dwukrotnie większy niż inflacja w Polsce.
od handlu przechodzimy do polskich tras kolejowych. Ze wschodu na zachód, z północy na południe Polski mamy dojechać pociągiem w 3 godziny, a z Warszawy do dużych aglomeracji w 100 minut. Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział rozwój kolei w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Program nazywa się Nasza Kolej. Docelowo każdy powiat ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Sieć obejmie 2700 km kolei dużych prędkości. Wszystko ma być gotowe do 2050 roku. Czy to się uda?
Znaczy, na samym początku, wow, wspaniały
Przemysław
projekt.
Kitowski.
Wspaniały pomysł. No, można powiedzieć, że koleje powoli rozwiązują problem ilości samochodów. Mogłyby rozwiązać. Ale patrząc na to, jak to w Polsce z takimi projektami długoletnimi bywa, to pani redaktor, piękny chwyt marketingowy tutaj myślę, że został zrobiony. Sama idea słuszna. Pomysł świetny. My w Polsce już teraz, kiedy podróżujemy koleją, no ci z Państwa, którzy jeżdżą, no to na pewno są zachwyceni tym, co było 10-15 lat temu, a co jest teraz. Koleje jeżdżą coraz bardziej punktualnie, oczywiście nie wszystkie, ale można wsiąść do Pendolino, dojechać powiedzmy do Warszawy w ciągu 2 godzin 40 minut, spokojnie, czysto.
W dobrych warunkach.
Z Wi-Fi już teraz, bo można tam z tego czasu już nie ma tego zakazu, bo już minął okres gwarancji, tak? No wspaniale. I jesteśmy w centrum powiedzmy Polski, tak? Do Zakopanego kuszetką przepięknie, z Gdańska można dojechać, wyspać się i od razu iść w góry. No niesamowita rzecz, no wspaniała. Ale jest to chwyt marketingowy.
Z tego, co ja sobie przypominam, jeżeli była mowa o CPK, to cały czas się mówiło o tym, że żeby ten centralny port komunikacyjny funkcjonował prawidłowo, no to muszą być mocno rozwinięte linie kolejowe, które będą dowoziły i odwoziły tych pasażerów, którzy będą z tego centralnego chcieli korzystać. Punkt. I teraz, jeżeli jest tego typu sytuacja i słyszymy właśnie, że 2050, może nawet 600 miliardów złotych, no to jeżeli sobie wszyscy, łącznie z panem premierem Tuskiem, byśmy doliczyli do swojego PESEL-u, to możemy tak de facto, krótko mówiąc, nie dożyć realizacji tak szczytnego celu. Też uważam, że jest to dzisiaj chwyt marketingowy, trochę może przedwczesny, bo dla przypomnienia wybory mamy dopiero jesienią przyszłego roku, ale to jakby też pokazuje cały czas, jak politycy starają się nas ustawiać w stosunku do obecnej jakby rzeczywistości. Wydajemy na przykład 100 milionów złotych na centralny park w Gdyni. Mamy parking na 270 miejsc postojowych i żeby z tego parkingu skorzystać, korzystamy również z windy. I brakuje czegoś, co się nazywa podstawową czystością w tej windzie. Do tej windy nikt nie zagląda, nikt nie wie, jak ta winda wygląda. I z jednej strony było ładne przecięcie wstęgi, wydajemy z publicznych pieniędzy 100 milionów złotych, a potem brakuje czegoś, co nazywamy takim elementarnym utrzymaniem tych miejsc w odpowiednim porządku. I tu też mamy wybieg 2050-2060, coś może zaczniemy robić, może nie, ale z drugiej strony, jeżeli tutaj mówimy o CPK, no to... to trzeba sobie jakby odpowiedzieć, co z tymi inwestycjami w kolej i to nie przecież CPK nie ma być w 2050 czy 2060 roku. Czyli te inwestycje będą musiały być zrealizowane, jeżeli chcemy, żeby ta olbrzymia inwestycja no nie była punktem martwym, że zbudujemy lotnisko, bo pamiętam chyba w Hiszpanii tak było, że nikt z tego lotniska, czy nasze słynne lotnisko w Radomiu, a za moment nikt z tego po prostu nie będzie korzystał, bo nie będzie odpowiednich dróg komunikacyjnych, którymi będą ci pasażerowie mogli dojechać, czy wydostać się z tego portu.
No faktem jest, że część inwestycji już powstaje. Tutaj jeśli chodzi o finansowanie, to będziemy mieli w sporej części też z Unii Europejskiej, więc pod tym względem tego bym się nie obawiała, natomiast rzeczywiście trzeba podejść do sprawy bardzo kompleksowo, bo choćbyśmy wybudowali sporo tras kolejowych, jednak trzeba brać pod uwagę, że mamy wąskie gardła, które potrafią zablokować ruch. Z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę nasze porty, one naprawdę potrzebują swojej kolei, swojej linii kolejowej, dlatego że wożą wielkogabarytowe, bardzo ciężkie towary. Jeżdżą dosyć wolno, więc one mogłyby to wszystko spowalniać. Potrzebują swoich tras. Miejmy nadzieję, że to wszystko jest brane pod uwagę. No a z kolei to, z czym ja bym się tutaj bardziej martwiła, to to, że do 2050 roku mamy przynajmniej 6 wyborów parlamentarnych. No i trzeba brać pod uwagę, że kolejne rządy robią różne rzeczy po swojemu. No i rzadko kontynuują to, co zaczęli poprzednicy.
Tak.
No i tutaj myślę, największy problem byłby z ukończeniem tego. No ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie, że jednak spójrzmy optymistycznie, że się uda.
Znaczy, ja pani redaktor tutaj, no to jest kibicuję temu pomysłowi oczywiście i tu tak troszeczkę powiem w awersie, że należy planować długoterminowo i ten taki pułap takich kilku, czasami 10 lat w niektórych przypadkach, to jest dobry pułap. Tylko problem jest taki, że tutaj jest to raczej robione pod publikę, a nie rzeczywiście planowane. I to jest ten problem. I trzeba jeszcze jedną rzecz wziąć pod uwagę. Kurczenie się naszego społeczeństwa. Prawda? I tutaj pytanie jest, czy te 800 milionów pasażerów uwzględnia to, że będzie nas po prostu o wiele mniej za te kilkadziesiąt lat, jeżeli chodzi o tą dojazdy gdzieś tam do pracy, czy do szkół.
No tutaj to powiem tak, przyroda nie zna próżni i nie powiedziałabym, że będzie nas mniej jako mieszkańców Polski, jako Polaków, bardzo możliwe. Natomiast jak to będzie dalej wyglądało, czy nie będziemy potrzebowali migrantów zarobkowych, czy nie zaczniemy przyjmować fachowców do naszego kraju, no to wszystko jest przed nami. Z drugiej strony rzeczywiście też bierzemy pod uwagę to, że skoro my się starzejemy, to większość z nas w pewnym momencie straci uprawnienia do prowadzenia samochodu. A będziemy się chcieli przemieszczać, więc kolej tutaj będzie niezwykle potrzebna. Jeśli będzie ta kolej, nie będzie korków na naszych ulicach. No ale załóżmy, bo ja już tutaj zaczęłam dywagować, a jakie byłyby skutki, gdyby się udało wybudować, przeprowadzić. Mamy 2050 rok i mamy świetnie działający CPK, mamy kolej i co to daje?
Skutki byłyby wspaniałe, jeżeli chodzi o odkorkowanie właśnie miast, o szybkość dojazdy, już też chociażby do tej pracy czy do szkoły, bo szanowni państwo, łatwiej byłoby pozyskać wykwalifikowanych pracowników z innych regionów Polski, no bo wsiada do tego pociągu 350 na godzinę, tak? No to 350 na godzinę i po godzinie ze środka Polski jest u siebie w pracy, tak? No to jest niesamowita wizja. Mogę mieszkać w Łodzi i za chwilę pracować w Gdańsku, czy tam w Trójmieście. No to jest idealne rozwiązanie. Ale no, tak jak tutaj byśmy na to, no to spojrzeli, no to ja cały czas się obawiam tej ilości osób, bo chodzi też o utrzymanie tego całego taboru, o koszty z tym związane, o opłacalność. Więc no, dlatego w tym stronę powiedziałem, że wydaje mi się, że tu próżni może nie będzie, ale może będzie spadek i nieopłacalność i zamykanie tras, bo to też już widzieliśmy w ostatnich latach.
Jeżeli popatrzymy, jak się wyludniają niektóre obszary Polski, jeżeli tutaj mówimy, że w tym projekcie mocny jest nacisk na to, aby ta kolej czy każdy powiat był odpowiednio zaopatrzony, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe, no to jest właśnie, czy zdążymy w tym 2050 czy w 2060, jeżeli patrzymy, jak drastycznie w niektórych powiatach ta ludność spada. No to znowu będzie takie proste pytanie, dla kogo ewentualnie ewentualnie i czy te powiaty jako powiaty za chwileczkę też przestaną istnieć, bo liczba osób zamieszkująca no, będzie tam zbyt mała.
To ja odwrócę tę sytuację, panie prezesie. Powiaty się wyludniają, spadają tam ceny nieruchomości. Ceny nieruchomości w wielkich miastach są dzisiaj koszmarne. Jeśli skraca nam się droga, to działa w dwie strony. Może będzie taka sytuacja, że młodzi ludzie właśnie w tych powiatach wyludniających się zaczną sobie kupować nieruchomości i stamtąd będą dojeżdżali do pracy, jeśli tutaj kolej stworzy takie możliwości.
Młodzi nie, pani redaktor. Jak ja z nimi rozmawiam, to dla nich najważniejsze jest miasto, infrastruktura, z której mogą korzystać na co dzień, tu i teraz, i kwestia również dzieci. Nawet jeżeli tych dzieci za dużo obecnie nie ma, ale jednak szkoły, dodatkowe zajęcia, to wszystko ich obciąża i oni jednak chcą w mieście, bo na ten temat wielokrotnie z młodymi ludźmi już rozmawiałem, dlaczego, nie wiem, za Kartuzami albo gdzieś za Pępowem. No i gdyby ten układ komunikacyjny może z jednej strony był trochę lepszy, to część niewielka, ale by podjęła takie wyzwanie, ale większość mówi nie, miasto. Miasto. My chcemy w mieście, bo tutaj chcemy wyjść sobie do kawiarni na kawę, chcemy pójść do restauracji. Tu i teraz mamy jakiś pomysł na kino, na teatr. Także tu jest ten problem z ich mieszkaniem w powiatach, gdzie za przysłowiową złotówkę, myślę, że za kilka lat będą takie działania, jak widzimy to chociażby we Włoszech, że można będzie kupić dom za tą przysłowiową złotówkę. Ale nie będzie to dotyczyło młodych ludzi, tylko myślę, że ludzie albo już o ustabilizowanym statusie zawodowym, albo tych, którzy są już na emeryturze i nie mają takiej potrzeby takiego aktywnego dzisiaj funkcjonowania w społeczeństwie i korzystania z tego, co oferuje duża aglomeracja.
Ale z drugiej strony się zastanawiam, bo może to jednak mimo wszystko wynika z tego, że my mamy świadomość, że z tą komunikacją jest źle. Punkt widzenia może nam się kompletnie zmienić, jeśli ta komunikacja rzeczywiście będzie.
Być może, ale w Chinach to...
I nie będzie takiego problemu. Na kawę będzie można wyskoczyć w każdej chwili.
Być może, ale w Chinach to nie działa. Gdzie są puste miasta wielkie, znaczy wielkie, dla nich, dla nas wielkie, ale dla nich wcale nie. Bo mimo właśnie prędkości kolei ponad 300 na godzinę i szybkości dojazdu, tak? I okazało się, że jednak to nie, tam nie zadziałało. Oczywiście jesteśmy troszeczkę inni, no ale... Ja nie byłbym aż takim optymistą.
Chciałam, żeby było optymistycznie.
Gdyby jednak nie 2050, 2060, ale 35, o, tak. 40 nawet. No to nie mówimy, że każdy powiat. Nie idziemy jakby w tym kierunku, tylko mówimy, że to, co właśnie pod względem ekonomicznym potem w utrzymaniu, bo my zawsze mówimy o dużych projektach. Budujemy muzea, budujemy pomniki, budujemy park centralny, a potem zapominamy o podstawowych rzeczach, że trzeba opłacić prąd, że trzeba opłacić ekipę, która tam posprząta, naprawia i to wymaga dodatkowych nakładów. No i nawet jeżeli Gdańsk przez ostatnie kilka lat zwiększył swoje przychody od 100% z 3 miliardów na ponad 6 miliardów, to cały czas widzimy, że tych pieniędzy cały czas brakuje i są różne inwestycje miejskie, ale potem utrzymanie tego, co zostało już wybudowane i żeby z tego ci, dla których zostało to stworzone, mogli z tego korzystać, no to trzeba tamten prąd właśnie i utrzymanie w odpowiedniej czystości zrealizować.
No, zobaczymy. Jeszcze przez jakiś czas pewnie będziemy wracać do tego tematu. Jeszcze, mam nadzieję, trochę pożyjemy, więc będziemy mogli
bądźmy
sprawdzać.
Tak.
Nie wiem, czy do 2050, ale zobaczymy. Było też tutaj, padły pieniądze, hasło pieniądze, padło kwestia utrzymania i tak dalej. No to o pieniądzach porozmawiajmy. Senat wczoraj nie zaproponował żadnych poprawek do ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. W skrócie, dosyć zabawnie brzmią OKI. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Nowe przepisy zakładają, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, czyli te, które chcemy inwestować. A jeśli mamy oszczędności i chcielibyśmy, żeby one po prostu sobie na koncie leżały i tam rosły trochę wolniej, no to te oszczędnościowe, tutaj maksymalna kwota, no to będzie można do 25 tysięcy złotych oszczędzać bez podatku Belki i wszystko powyżej tych 100 tysięcy i 25 tysięcy będzie opodatkowane. Tutaj ministerstwo mówiło, że to podatek wyniesie około być może 1%. Jest haczyk w tym wszystkim, bo jeśli te pieniądze, jeśli straciliśmy obracając tymi pieniędzmi, to i tak będziemy musieli ten podatek zapłacić, niezależnie od tego, czy rośnie, czy spada.
To tak. Panie redaktorze, chcieliśmy dobrej wiadomości. No, szanowni państwo, to jest naprawdę dobra wiadomość, ale na początku to się mieć disclaimer, tak? Szanowni państwo, pod żadnym pozorem proszę nie inwestować w giełdę, jeżeli się nie ma jakikolwiek o tym pojęcia, bo jesteście dostarczycielem kapitału dla innych. I to tak zawsze było i tak zawsze będzie. Ale samo narzędzie jest świetne. I tutaj nasz dzisiejszy program był o tym, że my się starzejemy, coraz większa dziura budżetowa jest i tutaj proszę zobaczyć, że ja już nie raz o tym mówiłem, ale musimy myśleć o naszej emeryturze. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o tym, co będzie za 10 lat na emeryturze, za 10-15, no to będziemy mieli stopa zastąpienia coraz niższa. Mamy coraz mniej osób, które na nas pracują. Będziemy mieli 25-40% ostatniej emerytury, jeżeli emerytury ostatniej wynagrodzenia. I szanowni państwo, trzeba o tym myśleć. I tutaj ten OKI jest ciekawą rzeczą, jeżeli się na tym znamy. Jeżeli my chcemy się troszeczkę pouczyć. Oprócz tego jest cały czas IGZE, do którego ja serdecznie oczywiście rekomenduję to, gdzie jest od wielu lat upust, można sobie to liczyć od podatku. Jest IKE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Tak, indywidualne konto emerytalne, czyli IKE. Jest PPK, tak, w którym można inwestować. Tylko znowu, jeżeli zacznę się sam tym bawić, a nie mam jakiegoś pojęcia, no to prawdopodobnie stracę pieniądze. Ale no, jeżeli słuchają młode osoby, szczególne młode osoby, no to nie wierzcie w to, że będzie emerytura, tak? ZUS to jest taka, to się nazywa piramidę Pondiego, jak sobie zobaczycie. To musi po prostu być albo dosypywane z budżetu państwa, a tam też jest coraz mniej pieniędzy, albo po prostu będą o wiele, wiele takie głodowe emerytury, więc trzeba myśleć o emeryturze na różne sposoby. Można właśnie za pomocą OKI albo tych innych metod, o których powiedziałem, albo na różne sposoby, tak mieszkania na wynajem czy inne rzeczy, no ale trzeba o tym myśleć.
Ja już taki optymistą nie jestem, bo zawsze, jak mnie uczono na matematyce, że zero potęgą jest i basta, to zaczynam sobie tak bardzo szybko liczyć 25 tysięcy na koncie, nie jesteśmy aktywni, chcemy, aby nie znamy się, nie podejmujemy tego ryzyka. 25 tysięcy przy tym oprocentowaniu rocznym, które dzisiaj jest, jeżeli nie jest to inwestycja, ta lokata nie jest połączona z jakimiś inwestycyjnymi również tematami, no to nie wiem, dzisiaj 2, może 3% w skali roku to jest maksymalnie. I teraz od tych 2-3% od tej kwoty 25 tysięcy, jeżeli policzymy sobie podatek Belki 19% i jeżeli nawet byśmy to mieli zapłacić, to ten zysk rocznie no to jest, nie wiem, kilka złotych, kilkadziesiąt może maksymalnie, jeżeli tutaj mówimy. Czyli nie są to kwoty, które jest na pewno światełko w tunelu, ale te kwoty według mojej oceny są za niskie, szczególnie jeżeli chodzi o lokaty. To, co właśnie mówiliśmy, nie jesteśmy fachowcami, funkcjonujemy jakby w oparciu o swoje jakby doświadczenie i znajomość tego rynku kapitałowego i chcemy, żeby to była lokata bezpieczna w dobrym, państwowym na przykład banku i potem otrzymujemy od 25 tysięcy złotych kilka czy kilkanaście złotych
tylko
rocznie.
Tylko jedna uwaga, panie prezesie, tu od tych pieniędzy podatku Belki nie ma, bo tak, one tak, są ale, z tego
ale
zwolnione.
Ale to zyskujemy, tak? Bo jeżeli tego podatku nie zapłacimy, czyli my zyskujemy konkretne w tym momencie pieniądze. Czyli jak nie zapłacimy tego podatku, bo mamy 25 tysięcy, ale mamy również od tego odsetki na bardzo niskim poziomie. To już powiedziałem, 3% tam bez jakiegoś aktywnego działania w połączeniu z funduszami, to jest maksymalne dzisiaj oprocentowanie na koncie. I to są za małe według mnie kwoty, żeby one też zachęcały ludzi do takiego aktywnego. I tak mam te 25 tysięcy, dobrze jeszcze będę miał. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na zarobki Polaków, na oszczędności, które one cały czas się zwiększają, ja widzę też na przestrzeni ostatnich 10 lat, jeżeli nasza firma dzisiaj zatrudnia 500 osób, to ile osób 10 lat temu wyjeżdżało na zagraniczne wycieczki, a dzisiaj słyszymy to. To nie jest już Egipt, to nie jest generalnie Turcja, to bardzo często są kraje europejskie typu Grecja, Włochy, bardzo często ostatnio Hiszpania, które nie należą do najtańszych takich wakacyjnych kierunków. I jeżeli dzisiaj Polaków stać na znacznie więcej niż 10 lat temu, to dzisiaj kwota 25 tysięcy, jeżeli chcemy zachęcić ludzi do oszczędzania i do przygotowywania się do wejścia w ten okres emerytalny, no to są to kwoty, bym powiedział, wręcz symboliczne, chociażby w kontekście tych danych, które podawano, jeżeli chodzi o zarobki lekarzy. Jeżeli widzimy, że lekarz zarabia 1,5 miliona złotych, dla niego 25 tysięcy i on na tym zyska, nie płacąc podatku belki, to nie ma tutaj żadnej zachęty. Zresztą politycy przez lata też mówili, że ten podatek belki już go likwidujemy, już go nie ma.
No bo on był tylko chwilowy.
Tak, był chwilowy i w zasadzie to jest tak, jak moja mama, która ma 91 lat, ciągle się dopytuje, dlaczego pieniądze, które były przez tyle lat opodatkowane na różne sposoby, plus jeszcze ZUS korzystał, żeby utrzymywać również tą swoją infrastrukturę, dlaczego ta jej emerytura dalej jest opodatkowana, że ona sobie już nie życzy tej 13, 14 emerytury. Ona by chciała, żeby tylko, bo rząd potem mówi, że dajemy, my jako politycy dajemy te pieniądze. On mówi, nie, ja nie chcę, żeby politycy
no, ale
cokolwiek
jest
dawali.
Jest dziura i trzeba to zasypać, tak? A ja tylko jeszcze dodam, panie prezesie, bo z OKI jest tak, że to ja mówiłem o emeryturze, ale tutaj można inwestować nie na emeryturę, bo to jest takie jakby codzienne utrzymanie wartości pieniądza, bo na lokacie gdzieś małej on cały czas traci i możemy za to mniej co roku kupić.
Tak jest.
I tutaj stawiamy kropkę. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, przedsiębiorca, wykładowca WSB Merito, Marek Teus, prezes Merco. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.
Ludzie i pieniądze.